Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Marcin Pabierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta.
Dzień dobry, witam Państwa.
Obywatelskiej. Dla formalności dodam, jest naszym gościem. Pan radny przegląda najnowszy numer łącznika, zerka na rzeczy, które dotyczą budżetu obywatelskiego, o budżecie obywatelskim. Na początek właśnie sobie porozmawiamy. Zresztą to Państwo zorganizowaliście konferencję prasową, Państwo jako radni Platformy Obywatelskiej, mówiąc o tym, że startujecie z promocją dotyczącą budżetu obywatelskiego właśnie z perspektywy Platformy. Rzecz jasna, ale rzecz będzie dotyczyć całego miasta. No, plan ambitny, chcecie, żeby się dużo działo. Ja tak sobie pomyślałem, że jeśli te wszystkie działania dotyczące budżetu zostaną połączone, tak, bo tych grup bardzo różnych, formalnych, mniej formalnych, dodatkowo władze miasta przecież też szykują się do tego, aby promować budżet obywatelski, szykuje nam się porządna kampania, taka, jaka wydaje mi się być powinna.
No, podstawowa jest współpraca.
Tutaj zdecydowanie
do tego spotykaliśmy się również w Urzędzie Miasta z Wydziałem Departamentu Odpowiedzialnym za Sprawy Społeczne, czyli kwestia zbudowania promocji przez miasto, wzmocnienia tej promocji. To jeszcze wybrzmi na etapie miasta, nie będę teraz tych elementów powiedzieć, no, wszystkich mówił, bo
na
to
pewno
kwestia ulotek.
Wydaje mi tak, ulotki na pewno mają być. Wystartowała wczoraj strona na Facebooku, jeśli się nie mylę, widziałem stronę.
Tak, musi właśnie być numer telefonu, adres mailowy, strona na Facebooku plus jakieś miejsce do promocji przez mieszkańców budżetu, żeby każdy mógł zaprezentować swoje miejsce, czy miasto musi zabezpieczyć tego typu działania. My jako Platforma na podstawie uchwały, która została przyjęta na sesji Rady Miasta, sporządzonej przez Platformę, zaczęliśmy posterunki obywatelskie. Ponownie ten sam pomysł.
No, wracacie do czegoś, co się sprawdziło.
To, co jest sprawdziło i co już ma pewną markę i pewną rozpoznawalność wśród mieszkańców, ale zadanie jest tutaj przed nami bardzo wymagające, przed miastem, przed społecznikami, przed Platformą Obywatelską. Z uwagi na to, żeby zdefiniować te strefy, te okręgi, które zostało miasto podzielone, musimy pokazać to, bo to najważniejsze to właśnie pokazanie mieszkańcom, że są w okręgu, są pieniądze dedykowane i można śmiało działać. Nie ma już rywalizacji ze szkołami, szkoły odpadły z budżetu, nie ma z ogromnymi osiedlami, czyli małe osiedla mieszkaniowe również mogą sobie zrobić plac zabaw, siłownię zewnętrzną, nasadzenia, zieleńce, ogrody, bo wiele takich tematów
tylko
było.
Chcą, tak
wszystko, co chcą, tylko kwestia z tego, żeby ta informacja dotarła. Ja się spotykałem na osiedlu Malarzy, na Zaciszu, na Leśnym, z mieszkańcami. Ruszymy z dużą promocję jako Platforma. Będziemy budowali posterunki w każdym okręgu przez miasto podzielonym. Dwa razy w tygodniu będzie zespół chętnych ludzi, chętnych obywateli, którzy będą chcieli, oraz oczywiście członków Platformy Obywatelskiej, którzy będą rozdawali ulotki nasze dedykowane ze stroną, z telefonem informacyjnym, z mailem, oraz będziemy mówili, czym jest ten okręg, jakie ma wartości i jak można zainicjować działania. Właśnie chodzi o to, żeby mieszkańcy porozmawiali, ustalili 2-3 zadania i spokojnie one się mogą przebić.
Mam wrażenie,
to jest najważniejsze,
że czasami
zadanie.
Ludziom trzeba też wytłumaczyć w ogóle ideę budżetu obywatelskiego, bo są tacy, którzy, mam wrażenie, nie do końca zdają sobie z tego sprawę. Budżet obywatelski, jakiś tam budżet jest, ktoś zbiera jakieś głosy, ale o co w tym wszystkim chodzi? Mimo tego, że dużo się mówi, odkąd budżet obywatelski powstał w mieście na ten temat, to mam wrażenie, że nie do wszystkich dotarło
taka informacja. Spotykałem się z mieszkańcami właśnie takich przeważnie osiedli domków jednorodzinnych, to mają fajne pomysły. Ulica Hermońskiego, tam ma być fajne miejsce rekreacyjne, właśnie miejsce spotkań, miejsce odpoczynku. I kwestia tego, że to jest jak przy projektowaniu. Inwestor wie, czego chce, pewien program funkcjonalny, tak? Budżet obywatelski jest takim dużą inwestycją. Mieszkańcy płacą podatki, tak, oczywiście. I możemy pokazać to, że część tych pieniędzy można przeznaczyć według ich zapotrzebowania. Teraz należy zbudować narzędzia, aby się porozumieć z mieszkańcami, aby mieszkańcy uwierzyli w to, że to nie jest ślepa rywalizacja, że to nie jest jakiś trudny technicznie proces, tylko to jest kwestia organizacji 2-3 osób, przejścia się po budynkach, zrobienia pewnej akcji SMS-owej, facebookowej i fajnie można zagospodarować rzeczy. Dużo ich trapi, bo to są czy jedno miejsce parkingowe, tak, czy wjazd, czy szczególnie teraz te nasadzenia. Bardzo fajnym pomysłem się pojawia wśród mieszkańców, czy place zabaw. Dlatego to jest taki program funkcjonalny. To jest porozumienie z mieszkańcami. Jest część pieniędzy, to 6 milionów złotych. 2 miliony na zadania ogólnomiejskie, czyli te, które połączą całe miasto ideą. I
dla mnie dla wszystkich ważne.
Oczywiście dla wszystkich, tak. Ale co ważne jest w tym budżecie, to jest to, co mówił radny Rośnik, bo radny Rośnik, mieliśmy spotkanie wczoraj, wciągnięcie w model głosowania przyłączonych gmin, czyli Nowego Miasta. Oni mogą za 2 lata dopiero przystąpić do budżetu obywatelskiego stricte, bo mają fundusz połączeniowy, ale już dzisiaj to jest, jak powiedział Mariusz, edukacja przez głosowanie. I wczoraj przewodniczący SAPA prowadził tą konferencję, był również radny Machalica, pod względem kulturalnym właśnie też to mówił.
Myślę, że radny Machalica, wiadomo, że z różnych względów rodzinnych, nazwijmy to, ale nie tylko, interesuje się, zawsze blisko mu.
No jest bardzo rozpoznawany, jest bardzo blisko ludzi. Radny Machalica jest takim łącznikiem faktycznie i jego wiedza i jego doświadczenie jest wykorzystywane.
I niejednokrotnie wspierał też z tej puli radnych tak zwanych różnego rodzaju wydarzenia kulturalne w naszym mieście i cały czas
to. No i właśnie w tym kierunku idziemy, aby to pokazać, aby właśnie wciągnąć mieszkańców przyłączonych terenów, że tak będzie mało, że edukacja przez głosowanie będą decydowali o tym, co się dzieje w mieście, wspólne miasto, połączenia, szkoły, dojazdy, miejsca rekreacyjne, ścieżki rowerowe i to zaczynamy. Ten proces edukacji zaczynamy za 2 lata. Myślę, że to wypali, bo naprawdę musimy wciągnąć nowych ludzi w budżet obywatelski. Możemy głosować w tym roku na jedno zdanie małe, na jedno zdanie duże. Ten głos jest bardzo ważny.
Z nowymi ludźmi pewnie nie będzie trudno, jeśli wykonacie odpowiednią pracę. Wszyscy, tak? Mówię o
faktycznie widać, że
działających w mieście. Ale ci, którzy do tej pory z sukcesami różnego rodzaju startowali w budżecie obywatelskim w każdej kolejnej edycji, też się zbroją, tak? Oni mają już przećwiczone różnego rodzaju warianty.
Bardzo dobrze.
Myślą już o tym, właściwie to już od paru miesięcy myślą, jakie zadania można będzie zgłaszać do budżetu obywatelskiego. Póki co nie mówią o tym głośno, bo to jest też pewien element rywalizacji, tak? Żeby ktoś nie podkradł pomysłu i tak
ale
dalej.
Ale dobrze, bo,
i tak dalej.
Bo to, też od nich bierzemy przykład, tak? To są już sprawdzone społecznicy, organizacje pozarządowe. Fajne, przecież my mieliśmy teraz te ławki internetowe, które zostały zamontowane na mieście, to więc od nich
ławki
się
można
również
by w ogóle kontynuować. Ja nawet się zastanawiałem, powiem
chyba
panu
tak,
szczerze,
no.
czy to jest rzecz, którą należałoby kontynuować w ramach budżetu obywatelskiego, czy myśleć o tym po prostu jako zadaniu, które można byłoby wpisać do budżetu. Być może wtedy udałoby się przy okazji stawiania kolejnych tego typu ławek w mieście zadbać o to, żeby one nie tylko były bardziej smart, bo to jest tam jakby jasne, że technologia się rozwija przez cały czas i te ławki są coraz bardziej inteligentne, ale żeby były lepiej wykonane po prostu.
No fajnie, ostatnio na to oglądali,
no,
że
spotkałem pana z innym, kiedy z radnym Wysockim testowaliście odporność.
No, to jest jakby główny aspekt, ochrona tych rzeczy przed wandalizmem.
Wie pan, na idiotów nie ma rady, tak?
No
jeżeli ktoś
rady.
Się uprze, to zniszczy wszystko, więc...
No ale to można to faktycznie wyższą jakość tych urządzeń,
oczywiście,
jeszcze wyższą jakość montować. Jakoś ja myślę, żeby to by brzmiało, bo ta audycja również jest promocją budżetu, że jest komisja społeczna i mogą tej komisji aplikować każdy mieszkaniec, organizacje pozarządowe, należy złożyć ten wniosek w ratuszu. Tam będzie zarejestrowany, później trafia do komisji odpowiedniej w Radzie Miasta oraz trafia na sesję Rady Miasta i jest przegłosowany skład komisji społecznej, która będzie...
A jak duża ma być ta komisja?
Komisja na podstawie uchwały jest wygenerowana są ciała od Rady Seniorów, Rady Młodzieży, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz normalnie mogą się zgłaszać mieszkańcy oraz organizacje, które wcześniej nie partycypowały w tym procesie. Chodzi o transparentność, o dialog i o ocenę później tych zadań na etapie już przed głosowaniem. Czyli ja zachęcam również mieszkańców do ratusza złożyć wniosek i to uspołeczniony proces oceny zadań budżetu obywatelskiego. To więc to jest kolejna ta wartość. I oczywiście apeluję do młodych ludzi, 13 rok życia. Od 13 roku życia możemy, powiem, wymyślać zadania,
powiem
tworzyć
szczerze,
je.
Że mogłoby się tak zdarzyć, że młodzi ludzie, gdyby się uparli, trochę mogliby
tutaj
przewartościować.
Powiem, tylko, powiem ładnie, nawywijać. Mogliby nawywijać, bo to są jednak bardziej zorganizowane grupy, szczególnie facebookowo, multimedialnie spotykają się, a mówimy tu o remontach obiektów, czy jakichś skateparków, czy jakichś obiektów sportowych, typowo do tego typu działalności. Oni mają szereg pomysłów.
Wie pan, jeżeli przypomnieć sobie słowa młodych ludzi, na przykład przy otwarciu tego placu do ćwiczeń, który otwierał Filip Gryko, jeśli się nie mylę, gdzieś na osiedlu Zastalowskim, to tam młodzi ludzie mówili: super, świetne miejsce, naprawdę, mamy gdzie potrenować. To rzecz nie dla tych najmłodszych, tylko tych w trochę starszym wieku, ale zaraz pojawiały się głosy: fajnie, że tu powstało, ale pomyślcie o tym, bo na przykład zaczyna nam się sypać już skatepark w Parku Tysiąclecia.
Tak, już było.
Słabo jest ze skateparkiem na Pomorskim. No te miejsca też się starzeją po prostu. No, mimo, że to są betonowe często konstrukcje, to one
też
mają swoją wytrzymałość.
Ale też może dodać dodatkowe elementy. To wszystko może być budżetem obywatelskim. Dlatego apeluję.
W kaczym dole.
Działajcie. Do 30 września składałem propozycje zadań. Później są głosowania. Jest sporo czasu. My jeszcze ruszymy z dużą akcją promocyjną. Miasto również wiem, bo mam kontakt już z akcją promocyjną ulotki oraz strony internetowe. Ja wszędzie to podkreślam. Na każdym razem przy spotkaniach, więc więc działajmy wspólnie. Tym bardziej są przecież osiedla jak Olimp, bo tam przecież udało mi się zainicjować to boisko. Z boku brakuje na przykład parkingu, bo tam jest to, no i to już jest to miejsce, w którym możemy zgłosić budżet obywatelski. To jest osiedle oddalone troszkę od centrum, ale bardzo ten problem tam wybrzmiewa. To więc ja tutaj zachęcam mieszkańców, będę również z nimi rozmawiał, aby zgłosili to jedno zadanie. I w mojej ocenie jest ogromna szansa, bo przy okręgowym zadaniu są pieniądze dedykowane i możemy spokojnie takie zadanie wygrać.
Powiem panu, że gdyby zrobić inwentaryzację na terenie całej Zielonej Góry i porozmawiać z mieszkańcami w różnych takich właśnie odległych od centrum miejscach, to okazałoby się, że tych potrzeb jest
naprawdę
cała masa.
Sporo, dlatego to jest nowa formuła. Mamy Lublin, mamy Gdańsk, gdzie te budżety doskonale chodzą, te strefowość. Bo największą, tak jeszcze raz wspomnę, największym zadaniem jest pokazanie, że ta strefa istnieje i że mieszkańcy są tej strefy. To jest jakby stary okręg wyborczy starego miasta. I generalnie się rozmawia, to faktycznie ta informacja jest czytelna, dlatego będziemy działać, będziemy promować, będziemy reklamować budżet obywatelski, ogromna wartość 6 milionów.
Ja, budżet obywatelski nie ma absolutnie żadnych barw politycznych, więc czym więcej osób na różne sposoby zaangażuje się w to, aby promować budżet i uświadamiać mieszkańców, to tylko z korzyścią, bo przecież ten budżet jest dla mieszkańców miasta.
A nas państwo mogą spotkać w przyszłym tygodniu, od środy zaczynamy na okręgu numer 1 i kolejny tydzień będziemy na naszym fanpage'u, na stronie internetowej również przekazywali informacje, będziemy rozdawać ulotki, będziemy informować, będziemy edukować.
A okręg numer 1 to? Okręg
W moim okręgu zaczynamy, to więc tą akcję promocyjną, bo jest okres wakacyjny, to też trzeba wszystko dopasować. Tak, wrzesień będzie na pewno gorącym okresem, ale to mówię, myślę, że się uda, te 6 milionów trzeba wykorzystać.
Chociaż przez 10 dni września ludzie będą żyli przede wszystkim winobraniem. Tak. Ale winobranie to też jest świetne miejsce, żeby promować budżet obywatelski, chociaż ja czasami się zastanawiam, czy więcej jest zielonogórzan na Deptaku, czy osób przyjezdnych przy okazji winobrania. Ale to zupełnie inna kwestia. Przenieśmy się do tego okręgu numer 1. Zacisza. Wszyscy wiemy, że za moment na skrzyżowaniu Wojska Polskiego, kardynała Wyszyńskiego i wjazd do Zacisza powstanie rondo. Sprawa przesądzona, co do tego już nie ma wątpliwości. Mówił się o tym, że droga prowadząca do Zacisza powinna mieć w tej chwili 4 pasy, żeby były wydzielone bus pasy. Wydawało mi się, że większość osób przyjmie to z aplauzem wielkim, powiedzą w końcu nie będzie tam ciasnej drogi, wyjeżdża autobus, nie ma gdzie stanąć i tak dalej. No, droga raz, że zdezerowana, to ruch jednak tam jest duży. A wczoraj czytam jakieś wpisy gdzieś w mediach społecznościowych i ludzie piszą, co, powariowali, jakie 4 pasy, pewnie coś wyburzą. Takie rzeczy, jak widać, też nie do wszystkich docierają. Jak tłumaczyć to
jest
ludziom?
Pokazać. Ja bym zawsze apelował do miasta i tak jak Platforma podkreślam, to powinien już ten proces współpracować architekt miasta i te koncepcje zagospodarowania, uzgodnienia te funkcjonalne powinny być jakiś czas prowadzone, bo teraz taka informacja może zaskoczyć mieszkańców i pewną część przerazić, pewną część zadowolić, ale mówię, pokazać na projekt.
A może dobrym sposobem byłoby, skoro w mieście pojawiły się i bardzo dobrze, wzorem wielu innych miast, nie tylko polskich, przepraszacze, czy jakkolwiek to nazwać, przepraszamy za utrudnienia drogowe, w tym miejscu powstaje taka, a nie inna trasa. Tak, jedzie sobie kierowca, widzi, jak się denerwuje, to może się uśmiechnie. Tak, zobaczy jakiegoś wesołego ludzika, robotnika. Tam natomiast jest... może tego typu rzeczy przy okazji realizacji inwestycji, na przykład drogowych, też mogłyby się pojawiać. Co za problem postawić jakąś taką reklamówkę, która pokaże, jak będzie ta ulica wyglądała.
No wiem, właśnie tego później mi brakowało i przy różnych inwestycjach, przy tym lodowisku na przykład też została część mieszkańców wystraszona, my do tego wrócimy, pokażemy, że to nie jest obiekt inwazyjny, który będzie kolidował i przeszkadzał mieszkańcom. Tak samo to rozwiązanie komunikacyjne. Tam jest duży problem, bo tam jest dużo marketów, powstała nowa część takiego nowoczesnego osiedla, plus trochę usług przecież zlokalizowanych jest przy tej drodze. To więc myślę, że te buspasy, te lewoskręty, to byłyby tam bardzo dobrze, by ten ruch jednak upłynniły.
I nikt na pewno nie będzie burzył tego, co jest wzdłuż.
Nie, to myślę, że tutaj nie znam dokładnie planów miasta, sam jako radny właśnie tego nie znam. To jest właśnie duży problem, skąd mają mieszkańcy. Dlatego apeluję o to, aby jednak to profesjonalnie przygotowywać, takie koncepcje, szczególnie komunikacyjne. To skrzyżowanie to jest klucz, szczególnie kanalizację deszczową, tak? No bo my mówimy o rondzie, to jest oczywiście komunikacja, bezpieczeństwo, znamy te wariactwa, co tam się na tym skrzyżowaniu odbywają, ale ta kanalizacja deszczowa, zasyfonowanie tych instalacji i tu przejdziemy pewnie zaraz do szerszego tematu kanalizacji deszczowej w całym mieście, ale inwestycja jak najbardziej potrzebna, bo z tego co wiem, to konserwator zabytków odstąpił od tej ochrony, tej przebudówki.
I tutaj już jest zielone światło.
Zostanie ten budynek tak z dachem beczkowym i możemy realizować w końcu tą inwestycję. Ja też trochę mam tam zastrzeżenia co do tych wąskich gardeł na Wyszyńskiego. Tam w mojej ocenie powinniśmy do bardziej wejść w pas drogowy przy tych przejściach dla pieszych, bo tam jest strasznie wąsko. Może to też będziemy musieli poprawić w przyszłości, ale to jest dobra inicjatywa, dobre skomunikowanie osiedla Zacisza.
A że przy okazji będzie wykonane mnóstwo prac związanych właśnie z instalacją, która idzie pod,
no instalacja,
pod
bo to jest
między
klucz.
Innymi dlatego to będzie też taka droga inwestycja. Tak?
Aglomeracyjna też, tylko patrzymy w kierunku drogi, wyburzenia to, ale patrzmy co jest pod spodem. Znowu mamy kolektory, znowu mamy kanalizację deszczową, znowu mamy sieci, światłowody, znowu mamy instalacje teletechniczne, to więc to jest
tylko,
cały
że,
szereg
tylko, że ludzie inwestycji. Po pierwsze nie muszą się na tym znać specjalnie.
Dlatego musimy mówić, pokazywać to, szczególnie miastom.
Słyszą, inwestycja kosztuje, nie wiem, 20-30 milionów złotych, mówią, taki odcinek robią za takie wielkie pieniądze. A jakby zapomina się o tym, że najdroższymi rozwiązaniami są te,
podziemne.
Które są,
tak,
są podziemne.
To, tam, żeby były wyburzenia, wywłaszczenia, wykupy działek, to więc rondo jedno, rondo drugie, to więc w tej skali silnie zurbanizowanej części miasta to generuje koszty i należy tym się przewidzieć, należy to przewidzieć i należy to merytorycznie uzasadnić. Ja też chciałbym też wrócić może potem do tej kanalizacji deszczowej, bo znowu były te...
Jak najbardziej. No bo... I zresztą na dzisiaj zapowiadane są znowu w nocy intensywne opady deszczu i burze. No mamy lato wyjątkowo nietypowe pod względem meteorologicznym. Niektórzy mówią, że nie pamiętają w ogóle tego rodzaju nawałnic deszczowych, jeśli chodzi o historię naszego miasta. Powołuję się na tych, którzy już kilka lat w Zielonej Górze Dobrych żyją. Prezydent zapowiadał wczoraj, że w przyszłym roku trzeba będzie zrobić z tym porządek, naprawdę, przynajmniej na tyle, na ile będzie to możliwe pod względem finansowym, bo nie sądzę, żeby nagle znalazło się 400 milionów złotych, bo mniej więcej na tyle no ma opiewać.
Koszmarne pieniądze.
No to jest pół budżetu, tak? No to okazałoby się, że nie robimy w mieście zupełnie nic innego, gdybyśmy, no, załóżmy, zdecydowali się, że robimy to z własnych pieniędzy, tak? Mamy 900 milionów mniej więcej budżetu, połowę zabiera oświata, połowa poszłaby w kanalizację.
No to należy też zwrócić uwagę, że dokumentacja, inwentaryzacja tej sieci deszczowej została na przełomie tych lat przygotowywana, to jeszcze dzięki pracy senatora Sługockiego, bo to jeszcze przyszło przez ZIT-y tamtej kadencji i mamy tą dokumentację. Dzięki tej inwentaryzacji, tej dokumentacji możemy dopiero przewidzieć roboty, zaplanować. To więc...
No w tej chwili wiadomym jest, gdzie mamy najbardziej newralgiczne miejsca, bo tam ktoś się powie, nie trzeba robić dokumentacji. Wszyscy wiemy,
że
od lat zalewa konstytucji, że przy dworcu jest słabo, że są jakieś miejsca w różnych miejscach na osiedlu, że na Zamkowej leje się woda. No ale jeśli tego nie zrobią fachowcy i nie stworzą konkretnego planu, to...
To jest klucz, żeby wiedzieć, na czym się stoi. Poza tym proszę zauważyć, że natężenia opadów się zmieniły, bo był pomiar opadów od 1962 roku do 2009 i ta krzywa, na podstawie której były projektowane kanalizacje, już nie jest aktualna. Polskie normy, eurokody, tu są dość duże różnice. Dlatego musimy to przeprojektowywać od maja do lipca. To natężenie deszczu na metr kwadrat się zmieniło i to na pewno należy oddać, bo ten klimat ulega zmianom, te natężenie tych opadów. Druga sprawa, też widzę błędy w zagospodarowaniu, bo myśmy, nie przygotowując studium i miejscowych planów, zostawialiśmy tak zwanych terenów pod zbiorniki retencyjne, pod odstojniki, pod pewne kanały burzowe. I to należy powiedzieć bardzo negatywnie, że to nie zostało uwzględnione latami. Teraz trzeba to nadrobić i zinwentaryzować oraz zmodernizować te sieci. To
ale
są olbrzymie nakłady.
Ale jak wymóc na przykład na prywatnych inwestorach stawiających nowe osiedle, żeby o to zadbali, żeby brali pod uwagę nie to, co mają zrobione w planie przez specjalistę, ale według jakiegoś tam algorytmu wyliczeniowego, ile tego deszczu spada i jak te wody są odprowadzane. To nie jest takie proste. Wczoraj z Filipem Gryko na ten temat między innymi rozmawiałem. On mówi, że no owszem, można byłoby instalacje dawać o dużo większych przekrojach, tylko że wtedy ktoś nie płaciłby powiedzmy 4000 za metr kwadratowy nowego mieszkania, tylko musiałby zapłacić 6.
Tak? Ale tu się zgadzam, bo jak słyszę niektórych radnych, to powiększmy na przykład sobie do 1,5 metra, bo pod Westerplatte, nie, wycinkowo się nie projektuje kanalizacji, że zmieniam w jednym odcinku średnicę orurowania,
to samo. To nic nie zmieni.
No tak. Oczywiście, bo przecież to musi być...
Nie zaleje tu, tylko zaleje
to musi dlatego. To projekt musi być kompleksowy. Bydgoszcz chyba pierwsza wystąpiła z tym dużym programem. To jest program operacyjny Infrastruktura Środowisko, więc proszę pukać teraz do rządzących, niech te pieniądze spływają do Zielonej Góry. To zasoby burzowe, kanały retencyjne, kanały burzowe.
Wie pan, my skupiamy to wszystko... się bardzo często na Zielonej Górze i bardzo dobrze,
to
tak?
Wszystko jest
bo tu mieszkamy i mamy dbać o swoje miasto, ale jeśli popatrzeć na ulewy, które miały miejsce w naszym kraju, jeśli spojrzeć na obrazki na przykład z Łodzi, to tam
to jest koszmar.
To tam był kataklizm.
To jest
tak?
Koszmar. tym bardziej, że musi pamiętać, że przyłącze tam osiągnięcie 250, ono nie przyjmie takiej ilości wody, że jest spadana, bo to jest tak zwana zlewnia zurbanizowana, Zielonogóra jest położona pięknie, bo jest bardzo górzysta, ale też bardzo problematycznie pod względem wód opadowych. I to widzimy na PKP. Tam jest jakiś błąd wykonany. Miasto powinno już przy modernizacji aglomeracyjnej...
Będzie to robione, jest zapowiadany duży zbiornik retencyjny.
Dopytać, już należy uzgadniać, czy tam nie przewidzieć przy realizacji przętu przypadkowego dodatkowych kanałów burzowych, czy nie przewidzieć dodatkowych odprowadzeń. Już teraz się o to uzgadniać. PKP jest bardzo autonomiczną jednostką, ona samo tam te swoje inwestycje
projektuje. Właściwie tam nikt nie ma nic do gadania.
Ale
tak,
te uwarunkowania, tutaj jeśli chodzi o deniwelację Zielonej Góry, czy te różnice wysokości, są bardzo niekorzystne i tu żaden trawnik tego nie przyjmie, takich opadów 30 litrów na metr kwadrat.
A wprowadzanie innych technologii przy okazji robienia różnych rozwiązań, chociażby takich, które mogą się pojawić w budżecie obywatelskim, typu kolejne miejsca parkingowe, tak? Przecież one nie muszą być robione ze standardowej kostki brukowej, czy nie muszą być asfaltowane.
Tak,
mogą być ażurowe, mogą być... technologii jest naprawdę mnóstwo do zastosowania. Nie jest ona jakoś niesamowicie droższa, także, że inwestycja będzie nie do wykonania, że zamiast 10 miejsc zrobimy jedno parkingowe, ale trzeba chyba o tym myśleć.
No tak, jak Platforma tu współpracujemy z magistratem w kwestii programu parkingowego i wcześniej właśnie będzie nawyżnymi przepuszczalnymi, bo nie będziemy wprowadzali dodatkowo i obciążali kanalizacji deszczowej. To musi w pierwszym etapie wsiąkać w grunt. No i to jest jakiś klucz. Tylko ja mówię, ta kanalizacja to jest właśnie 300-400 milionów, ta kanalizacja deszczowa. To jest ogromny proces, ale to należy zintensyfikować, już zaplanować, żądać też, pamiętam wszystko, żądać, prosić od ministerstwa, prosić od jakichś funduszy kwestii dofinansowań właśnie już inwentaryzacji. Dobrze robimy Westerplatte, bo już przebudowujemy. Dobrze robimy aglomeracyjną, bo już to ściągamy. Kolektor przed centrum przesiadkowym będzie budowany deszczowy, natomiast jaki system już tworzymy, tak?
No myślę, że
Czarnków nadrabiamy, bo były błędy, nie było
kanalizacji deszczowej. Powinniście Państwo spotykać się w tej kwestii również z radnymi Prawa i Sprawiedliwości, którzy pewnie jakieś przełożenie na swoje szefostwo, nazwijmy to, mają.
No myślę, że
Prawo i Sprawiedliwość w dużej mierze decyduje. Jak się okazuje, można się dogadać. Widzę obwodnica południowa, nawet jeśli mamy radnych Prawa i Sprawiedliwości, czy radne, które mówią bardzo głośno, że im się pomysł nie podoba, że po co komu taka obwodnica. Ale jak się okazuje, minister Materna potrafił spojrzeć na projekt i uznać, że on jest ważny, a co więcej przekonać do tego projektu swoich kolegów w ministerstwie, więc no można.
Z pozycji ministra faktycznie pan minister dostrzegł tą problematykę i te pieniądze zostały wygenerowane na górę bardzo dobrze. No tu radni są przeciwni.
Każdy może mieć swoje zdanie.
Że to jest kluczowa inwestycja odciążająca miasto i ona musi być zrealizowana. Cieszę się, że będzie zrealizowana. Rondo budowane na Racyli już ma przyłączenie, aby na obwodnicę południową, więc to bardzo usprawnie. Ocaliliśmy Eden, wnosząc tylko platformę uwagi, odsuwając tą obwodnicę. To więc te inwestycje jakoś zamykają się, jakoś się konsumują, no i to jest ten plus. Ale myślę o tej kanalizacji, że tu już należy powołać zespół, czy powołać pewną grupę ludzi, która już wygeneruje jakiś harmonogram. Będą czytelne pierwsze informacje. Zaczynamy od tego ronda przy Wojska Polskiego, kanalizacja deszczowa, tak? Inwentaryzacja sieci na przykład na osiedlu Malarzy, tam jest duży problem. Też kwestia oczyszczania w pierwszym etapie tych studzienek, bo faktycznie one są niejednokrotnie zabrudzone, te osadniki przez roboty budowlane.
Wygląda na to,
bo też wykonawcy, powiem szczerze, nie żartujmy, oni powinni te ulice sprzątać, te zanieczyszczenia usuwać, bo i tu należy ich poganiać, bo to tak nie może być, że ten piasek
podobnie jak
leży.
Firmę, która bierze pieniądze za czyszczenie studzienek.
Oczywiście, ja wiem, to rewizje powinny być, czy nawet w przypadkach tych, jak mówię, tych krzywych, które się zmieniły, opadów deszczu, czy ten maj do lipca, to miasto, czy z LGKM powinno uruchomić jakby proces awaryjny, tak? I ten monitoring, tą inwentaryzację prowadzić częściej i na pewno tutaj należy wrócić do miasta i powiedzieć, że to jest błąd, to należy poprawić.
Niewykluczone, że wiele zmieni się, przynajmniej od przyszłego roku, tak można byłoby wnioskować w tej kwestii, zwłaszcza że ZGKM nam się nieco przeobrazi.
Tak, przeobrazi się.
Miejmy nadzieję, że przeobrazi się tak, że będzie działało to wszystko sprawnie i może takie rozmowy, jaką dzisiaj sobie toczymy, będą bezzasadne. A jeśli przy okazji nawet metodą małych kroków, czyli przy okazji różnego rodzaju inwestycji, widzę rondo, o którym mówiliśmy i kilka innych inwestycji w mieście, będzie się myśleć o tym, co jest pod ziemią i jak wykonać to na wypadek ewentualnych deszczów, to ten problem będzie się małymi krokami, ale jednak niwelował.
No myślę, że tak. Kwestia jest tego, że no to tak nie możemy dopuszczać, bo centrum, zgłaszają się do nas przedsiębiorcy, zgłaszają się właściciele restauracji, no są systematycznie zalewani, to jest bardzo negatywne i moim zdaniem...
są takie lokalizacje, które od zawsze były zalewane i nadal są zalewane.
I tu należy ten problem rozwiązać. Jeszcze wczorajśmy rozmawiali, przecież tam właściciel lokalu w ratuszu też zgłaszał cały czas ten problem, to więc na to nie możemy pozwolić. Tutaj miasto musi wykazać tą inicjatywę i musimy zrobić ten harmonogram, przystąpić do dyskusji na Komisji Rozwoju, bo nie możemy z tym czekać. Musimy wygenerować pieniądze z budżetu miasta. Już pierwsze inwestycje musimy prowadzić.
Marcin Pabierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.